Naszym gościem jest szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, pan minister Jacek Sasin. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie ministrze, pan dość tak jednoznacznie, bo chodzi o pana byłego premiera Donalda Tuska, który dziś zeznaje jako świadek w procesie byłego szefa swojej kancelarii Tomasza Arabskiego oraz innych urzędników. Sprawa oczywiście dotyczy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Mówi, że Donald Tusk powinien ponieść odpowiedzialność polityczną, powinien być napiętnowany.
No tak, znaczy to do tego nie mam żadnej wątpliwości. Chodzi mi nie tylko o ten czas przed tą tragiczną wizytą 10 kwietnia, gdzie ja jako bliski współpracownik wtedy prezydenta Lecha Kaczyńskiego miałem możliwość obserwować z bliska, jakie działania Donald Tusk wtedy podejmował, a te działania zmierzały do tego, aby wyeliminować prezydenta Lecha Kaczyńskiego z możliwości oddania hołdu polskim oficerom zamordowanym w Katyniu w 1940 roku. I te działania podejmował w porozumieniu, we współdziałaniu z ambasadą rosyjską w Warszawie. Te działania były podejmowane poza prawem, one służyły zdyskredytowaniu pana prezydenta i te działania on nie tylko sam osobiście podejmował, ale inspirował również innych polityków rządzącej wówczas Platformy Obywatelskiej, którzy no w niewybrednych słowach, w niewybredny sposób odnosili się do tej naturalnej chęci prezydenta, aby 10 kwietnia być w Katyniu, ale to jest jedna strona medalu. Drugą stroną medalu są fatalne rzeczywiście przygotowanie tej wizyty, a to łączyło się z tym, o czym mówiłem przed chwilą, no bo jeśli tą wizytę zdyskredytowano, jeśli pokazywano ją jako jakąś prywatną wycieczkę pana prezydenta, zupełnie niezgodnie z prawem, jako fanaberię pana prezydenta, to za tym szły działania, a właściwie zaniechanie tych działań ze strony służb państwowych i tego dotyczy ten proces. Ale co nie mniej ważne, a nawet jeszcze bardziej obciążające Donalda Tuska jest to, co działo się już po 10 kwietnia, czyli oddanie tego śledztwa w ręce Rosjan, rezygnacja z suwerenności Polski tutaj w tym zakresie, czego konsekwencje ponosimy do dzisiaj, bo dzisiaj 8 lat po tej tragedii w dalszym ciągu nie wiemy, co tak naprawdę się tamtego 10 kwietnia wydarzyło. W sensie odpowiedzialności politycznej wina Tuska jest tutaj absolutnie przesądzona i faktycznie takie jest moje przekonanie, że konsekwencją tego powinno być nie tylko napiętnowanie, ale i usunięcie z polskiej polityki Donalda Tuska jako człowieka, który się nie sprawdził, który podejmował działania przeciwko własnemu prezydentowi, który wchodził tutaj w porozumienie ze stroną rosyjską. Inną sprawą jest oczywiście odpowiedzialność prawna, bo mam prawo przypuszczać, że również ta część odpowiedzialności powinna być tutaj zastosowana, łamania procedur już po 10 kwietnia, właśnie tych procedur prawnych, podejmowanie decyzji niezgodnych z prawem, ale ta ocena już nie należy do mnie, należy do prokuratury.
Tak, panie ministrze, wygląda na to, że no wszystko robili urzędnicy. On nie nadzorował, nie pilnował. Prawda, też no, nie do końca miał świadomość, że lądowanie na lotnisku w Smoleńsku związane jest z ryzykiem. Kwestia też no, odnoszenia się chociażby do dokumentacji tak zwanej Komisji Millera, tego dokumentu, który mówił niezwykle rzetelny, obiektywny, wolny jakichkolwiek politycznych nacisków.
No, znaczy ja muszę powiedzieć, że no, trudno mi się pogodzić z taką linią obrony, gdzie premier twierdzi, że o niczym nie wiedział, niczego nie nadzorował i niczym się nie zajmował i nie miał o niczym wiedzy w tak ważnym jednak zakresie, kiedy, no i pamiętam to dokładnie, no te decyzje na najwyższym szczeblu były podejmowane, jak te wizyty w ostatecznym rozrachunku rozdzielone, oddzielne wizyty Donalda Tuska i pana prezydenta będą przebiegały i te uzgodnienia ze stroną rosyjską były właśnie prowadzone przez stronę rządową, przez najbliższych współpracowników pana premiera Tuska, szefa jego kancelarii, przede wszystkim pana ministra Arabskiego. No trudno mi uwierzyć, że minister Arabski, będący najbliższym współpracownikiem Donalda Tuska w tej sprawie jego dotyczącej również jego wizyty, nie informował premiera o niczym, co ustalał w Moskwie podczas swoich wizyt i swoich rozmów. Więc to mi trochę przypomina to, co dzieje się rzeczywiście przed komisją śledczą do spraw Ambergold. Tam też wszyscy twierdzą, że niczego nie pamiętają, o niczym nie wiedzieli. Donald Tusk, widać, przyjął dokładnie taką samą linii obrony, która też jeszcze jego dodatkowo kompromituje, no bo pokazuje, że próbuje uciekać od, nie tylko od odpowiedzialności, ale uciekać od odpowiedzi na ważne pytania w tej sprawie.
To może jest tak, że arabski nie chce pogrążyć premiera, premier nie chce pogrążać arabskiego i urzędników. Nie wiem, czy taką narrację przyjmie.
Zapewne tak dokładnie jest, jak pan mówi. Rzeczywiście, mamy do czynienia chyba z taką zmową milczenia. No tylko zadajmy pytanie, czy to jest działanie, które jest charakterystyczne dla osób, które nie mają nic do ukrycia, które nie mają nic na sumieniu, które nie obawiają się w związku z tym odpowiedzialności. Dla mnie jest to działanie charakterystyczne dla osób, które, jak powiem, stają przed sądem na swoją działalność przestępczą. No te osoby wtedy rzeczywiście kryją się nawzajem, nie zeznają, nie obciążają się. No, rzeczywiście bardzo to źle świadczy o Donaldzie Tusku i o jego najbliższych współpracownikach, że muszą się dzisiaj po 8 latach uciekać do tego typu zachowań.
No bo to też jest kwestia niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego. Z czymś takim wystąpiły rodziny, między innymi Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Andrzeja Przewoźnika, Władysława Stasiaka, Sławomira Skrzypka i Zbigniewa Wassermana. Niektórzy też mieli swoich przedstawicieli, czy też sami zadawali pytania byłemu premierowi. Czy pan myśli, że to dzisiejsze spotkanie w jakiś sposób, czy te zeznania jako świadka, w którąś stronę pójdą, że rzucą jakieś światło, jakieś będą konkretne wyjaśnienia, czy po prostu tylko kolejne dobre zdjęcia i materiał filmowy?
Ja nie spodziewam się, żeby zeznania Donalda Tuska coś wniosły, tym bardziej, że niestety Donald Tusk w trakcie tych zeznań, co mogli zobaczyć wszyscy, którzy śledzą te zeznania, nie tylko uciekał od odpowiedzi na pytania, ale również niestety zeznawał nieprawdziwie, no bo kiedy usłyszałem, że nie miał wiedzy na ten temat, że wolą prezydenta Lecha Kaczyńskiego było zorganizowanie wspólnych obchodów i wspólna wizyta w Katyniu, no to oczywistym jest dla mnie, że jest to całkowita nieprawda. Pamiętam wiele wypowiedzi pana prezydenta i wiele działań ze strony kancelarii prezydenta, w tym nieżyjącego, bo zginął w Katyniu, świętej pamięci ministra Handlika, który odpowiadał w kancelarii za sprawy zagraniczne, który działał właśnie w tym kierunku z polecenia prezydenta, aby to mogła być wspólna wizyta prezydenta i premiera w Katyniu. To dla nas w kancelarii wszystkich było oczywiste, że prezydent i premier tego dnia powinni być tam razem, ale to Donald Tusk i jego kancelaria podjęli taką decyzję, żeby te wizyty rozdzielić i co więcej podejmowali te działania w porozumieniu z władzami Rosji, nie informując zupełnie własnego prezydenta. No, w tym przypadku Donald Tusk bardzo poważnie minął się z prawdą. W wielu innych sprawach również te zeznania są bardzo, no mówiąc oględnie, nieścisłe, choć naprawdę nie mogę uznać, że to tylko wynik niepamięci czy już upływu czasu. No, myślę, że Donald Tusk przedstawia po prostu wygodną dla siebie wersję wydarzeń, dlatego nie spodziewam się, żebyśmy usłyszeli w tych zeznaniach coś, co mogłoby tą sprawę posunąć do przodu, a szkoda, bo była szansa na to, żeby Donald Tusk rozliczył się z tą swoją przeszłością, która jego bardzo mocno obciąża.
Tylko, no, czy będzie się chciał rozliczać, jak startuje już prawie że na prezydenta państwa? Panu Tomaszowi Arabskiemu oskarżyciele prywatnie zarzucali chociażby to niedopełnienie obowiązków w zakresie nadzoru, koordynacji nad zapewnieniem specjalnego transportu wojskowego dla prezydenta. Kwestia kolejne. Ponadto wskazano, że nie zapewnił sprawnego i terminowego obiegu dokumentów niezbędnych do prawidłowego przebiegu lotu. No, on się usprawiedliwiał z 2 lata temu, może jeszcze nie, bo to sierpień 2016. Mówił przed sądem, że nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, bo jest niewinny i zaznaczył, że ani on, ani kancelaria premiera nie uczestniczyli w organizacji lotu prezydenta Kaczyńskiego 10 kwietnia 2010 roku, a organizatorem wyjazdu prezydenta do Katynia była kancelaria prezydenta.
No to jest oczywista nieprawda. Każdy wie, każdy kto zna te podstawowe dokumenty w tej sprawie, wie jak wygląda podział obowiązków pomiędzy ważne w tej sprawie instytucje, wie, że to jest twierdzenie nieprawdziwe. To jest kłamliwa narracja, która jest rzeczywiście stosowana przez cały obóz polityczny, polityków obozu Platformy Obywatelskiej, bo chociażby w ostatnich dniach raczył w tej sprawie zabrać głos również były prezydent Bronisław Komorowski, który również tego typu właśnie twierdzenia publicznie prezentował i nie mam żadnej wątpliwości, że ma pełną świadomość, jak wygląda jako były prezydent, ma pełną świadomość, jak wygląda tutaj rzeczywistość, a pomimo to takie kłamstwa powtarza. No chodzi o to, żeby zrzucić odpowiedzialność z siebie i przerzucić tą odpowiedzialność na innych. No pozwolił sobie pan prezydent, były prezydent Bronisław Komorowski również wskazywać winnego w postaci świętej pamięci ministra Stasiaka jako szefa kancelarii prezydenta. Ja rozumiem, że to już jest taki standard w wykonaniu tych polityków, żeby obarczać winą osoby zmarłe, osoby nieżyjące. Dzisiaj również Donald Tusk próbował tą metodę stosować w stosunku do świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale fakty są tutaj nieubłagane. Zarówno pułk lotniczy, który miał zapewniał transport najważniejszych osób w państwie, w tym przypadku pana prezydenta i jego delegacji, to był pułk podległy ministrowi obrony narodowej, czyli jednak rządowi. Biuro Ochrony Rządu, które dbało o, czy miało dbać o bezpieczeństwo tej delegacji, to również przecież instytucja rządowa podległa ministrowi spraw wewnętrznych, a zgodnie z pragmatyką działania opartą na właściwym porozumieniu pomiędzy czterema kancelariami prezydenta, premiera, Sejmu i Senatu, czyli te czterech instytucje, które są upoważnione do tego, aby korzystać ze specjalnego rządowego transportu. Wszystkie sprawy związane z koordynacją lotów delegacji zagranicznych na najwyższym szczeblu spoczywały na kancelarii premiera. No, są na to odpowiednie dokumenty. Więc no, rzeczywiście te kłamstwa są grubymi nićmi szyte, ale one mają jeden cel. No ich celem jest przerzucenie odpowiedzialności z siebie na innych. No to dosyć charakterystyczne dla rządów Donalda Tuska, który właściwie próbował tą odpowiedzialność w ważnych sprawach państwowych zawsze z siebie zrzucać i zawsze ta narracja szła w tym kierunku, że ten rząd i ten premier nic nie mogą i za nic nie odpowiadają. To nas doprowadziło również do tego, taki sposób myślenia, doprowadził nas również do tego, co działo się po Smoleńsku, kiedy również tamtemu rządowi wydawało się, że żadne obowiązki na nim nie spoczywają, nie ma żadnych instrumentów i w konsekwencji oddał to tak arcyważne dla Polski śledztwo w ręce Rosjan. I jak mówiłem już wcześniej, konsekwencje do dzisiaj ponosimy jako cały naród i jako państwo. Niedobra to filozofia dyskwalifikująca te osoby do tego, aby myśleć o rządzeniu Polską, co bardzo ważne w kontekście tych zapowiedzi powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki.
No zawsze też był taki, mówi, bardzo zachowawczy, bardzo się pilnowałem i pilnuję do dzisiaj, by nie sugerować własnej interpretacji zdarzeń innej lub korygującej lub uzupełniającej dokument wytworzony przez państwo polskie, tak zwane komisje Millera, o czym też wspominaliśmy.
No, ja rozumiem, że te dokumenty, które zostały już całkowicie zdyskredytowane, ponieważ chociażby działania zespołu parlamentarnego pana ministra Antoniego Macierewicza, czy teraz w ciągu ostatnich 2 lat podkomisji badania wypadków lotniczych, no wykazały, że te dokumenty, a mówimy tu właśnie o raporcie komisji Millera, czy później pana Laska, w bardzo wielu miejscach, kluczowych miejscach dotyczących nie tylko prawdopodobnych przyczyn, ale również przebiegu zdarzeń, przebiegu tej katastrofy, no w sposób poważny mijają się z prawdą. Te ustalenia okazało się nie mają żadnego fundamentu w postaci jakichkolwiek rzetelnych badań, które powinny być przeprowadzone. A dodatkowo ujawniane w ostatnim czasie nagrania obrad Komisji Millera wskazują, że tak naprawdę celem tej komisji nie było ustalenie prawdy, tylko było znalezienie takiej wersji wydarzeń, która zbytnio nie odbiegałaby od wersji ustalonej wcześniej w Moskwie przez komisję Anodiny. Trudno rzeczywiście do prawdy te dokumenty traktować poważnie i dzisiaj Donald Tusk, jak rozumiem, stara się nas wszystkich przekonać, że to, o czym mówię przed chwilą, to się nie wydarzyło, że te ostatnie 8 lat, które za nami, no nie przyniosły żadnych nowych faktów i żadnych nowych ustaleń. Znowu bardzo wygodna dla niego interpretacja, która obarcza winą wszystkich, tylko nie tych, którzy tę winę rzeczywiście ponoszą, a mówię tutaj o ówczesnym rządzie.
No właśnie, internauci też nie zostawiają suchej nitki na byłym premierze w swoich komentarzach. Mam pytanie, pan Sebastian Kaleta, członek komisji reprezentacyjnej, powiedział, że PO razem z Hanną Gronkiewicz-Walcz oddała Warszawę w ręce mafii reprywatyzacyjnej. Mówi, że prokuratura ma dziś tyle pracy, że ciężko mówić, jaką odpowiedzialność powinna ponieść Hanna Gronkiewicz-Waltz. W aspekcie odpowiedzialności politycznej nie ma wątpliwości, że no tutaj PO dało na to przyzwolenie.
Znaczy, no tu odpowiedzialność polityczna, podobnie jak w tej poprzedniej sprawie, no jest całkowicie bezsprzeczna. To przecież te patologie, o których dzisiaj już dużo więcej wiemy, dzięki właśnie pracy Komisji Weryfikacyjnej i osobiście jej przewodniczącego Patryka Jakiego, to są nieprawidłowości, które miały miejsce w czasie, kiedy Warszawą rządziła ekipa Platformy Obywatelskiej. Hanny Gronkiewicz-Waltz, do niedawna jeszcze wiceprzewodniczącej tej partii, więc tutaj nie ma ucieczki, nie ma drogi ucieczki od odpowiedzialności Platformy Obywatelskiej za te patologie, które w Warszawie miały miejsce. One przecież nie zaskakują, znaczy to nie było tak, że informacje o tym, że źle się dzieje w tym zakresie w Warszawie, pojawiły się nagle. Ja pamiętam, kiedy no prawie 4 lata temu byłem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy, wtedy bardzo wiele w trakcie kampanii wyborczej, po niej, ale również wcześniej, mówiłem o tych sygnałach, które napływają od mieszkańców, były również publikowane przez media. Wtedy przedstawiciele ratusza i Hanna Gronkiewicz-Waltz osobiście zapewniali, że wszystko jest w porządku, że całkowicie nad tym procesem panują i gwarantują, że przebiegają zgodnie z prawem. Dzisiaj wiemy, że tak nie było. I oczywiście odpowiedzialność prezydenta Warszawy za te działania jest odpowiedzialnością pełną, tym bardziej, że to pani prezydent Gronkiewicz-Waltz przez długi okres czasu, kiedy te najbardziej bulwersujące fakty dotyczące kradzieży warszawskich nieruchomości miały miejsce, osobiście nadzorowała Biuro Gospodarowania Nieruchomościami, w którym, jak sama później stwierdziła, działała zorganizowana grupa przestępcza, więc działała ta grupa pod jej bokiem, przy jej całkowitej bierności, nie podejmowaniu jakichkolwiek działań, tak jak mówię, chociaż informacje na ten temat były powszechnie dostępne. Inną sprawą rzeczywiście jest, i to musi być ustalone również, jaki jest zakres odpowiedzialności prawnej czy karnej Hanny Gronkiewicz-Waltz i poszczególnych osób. Mamy dzisiaj taką oto sytuację, że zostały skazane, zostały również aresztowane, w części tym osób postawiono zarzuty. Ci bezpośredni sprawcy, ci, którzy bogacili się na tej złodziejskiej prywatyzacji i ci, którzy podejmowali w decyzje za łapówki. Mówię tutaj o kierownictwie tego Biura Gospodarowania Nieruchomościami, ale jest również obszar czegoś, co nazywa się niedopełnieniem obowiązku, brakiem należytego nadzoru. I tutaj te wątpliwości dotyczące działań czy braku działań Hanny Gronkiewicz-Waltz i innych wysokich urzędników ratusza prokuratura musi również wziąć pod uwagę. No, szczerze mówiąc, obserwuję z wielką nadzieją to, co dzieje się dzisiaj, to jest te działania, które są prowadzone przez Komisję Weryfikacyjną i przez prokuraturę i przez służby specjalne i mam nadzieję, że ta afera, inaczej niż wiele wielkich afer, które stały się znakiem firmowym III Rzeczpospolitej przez 20 kilka lat wstrząsały opinią publiczną, że przynajmniej ta afera zostanie do końca dogłębnie wyjaśniona, osoby winne zostaną wskazane i ukarane, a co może nie mniej ważne, a może nawet najważniejsze w tej sprawie, skutki tej afery zostaną zminimalizowane poprzez odebranie ukradzionego mienia złodziejom, przywrócenie tego mienia prawowitym właścicielom, no również właścicielom publicznym, czyli Skarbowi Państwa czy Miasto Stołecznego Warszawy i zostanie oddana również należyta sprawiedliwość tym, którzy są prawdziwymi ofiarami tej afery, czyli tym tysiącom mieszkańców Warszawy, lokatorom komunalnych kamienic, którzy w wyniku tego, co się działo w Warszawie, stracili dach nad głową, stracili zdrowie, nerwy, dobytek swojego życia, często lądowali rzeczywiście dosłownie na bruku. Ta niesprawiedliwość musi być również usunięta.
Wydaje się, że bardzo dobrze, że ma ta komisja inne umocowania czy uprawnienia niż na przykład komisje sejmowe, te nadzwyczajne.
No tak, no oczywiście, że tak. No, tutaj komisja śledcza, która mogłaby działać w parlamencie, no ona nie miałaby uprawnień do tego, żeby naprawiać te faktyczne błędy w ten sposób, że odbierane są bezprawnie przejęte nieruchomości, ukradzione nieruchomości, że przywracana jest sprawiedliwość mieszkańcom. To jest rzeczywiście znakomity projekt, może dotychczas niespotykany w polskiej rzeczywistości, ale i ta afera rzeczywiście ma zupełnie niespotykany wymiar. I muszę powiedzieć, że dzisiaj widać, jak to jest ważne, że ta komisja zaczęła działać. Przypomnieć warto, jak bardzo mocno opozycja, w tym Platforma Obywatelska przede wszystkim, krytykowała samo powołanie tej komisji, jak obawiała się, że ta komisja rzeczywiście pokaże prawdziwą skalę nieprawidłowości, które miały miejsce w Warszawie pod rządami Platformy, jak próbowała zdyskredytować również przewodniczącego Patryka Jakiego. I dzisiaj możemy powiedzieć, że w opozycji Platformie Obywatelskiej wówczas chodziło nie o prawo, nie o to, aby zachować procedur, żeby zachować zgodność działania tej komisji z konstytucją czy z innymi zasadami prawa, ale chodziło tak naprawdę o to, żeby ta komisja nie działała, ponieważ ona obnażyła mechanizmy tej afery. Tego się Platforma niezwykle obawiała i jestem przekonany, że obawia się tego dalej i obawia się prawdy, czego dowodem niech będzie to, że ani razu przed tą komisją, pomimo wielu wezwań, nie pojawiła się Hanna Gronkiewicz-Waltz. No widać, rzeczywiście ma bardzo w tej sprawie wiele do ukrycia, jeśli tak bardzo unika przesłuchania.
Bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz, panie ministrze. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan minister Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.